została. Natomiast chciałem przeczytać jeden fragment ze słowa i zakończymy spotkanie. Przeczytam, skomentuję. Otwórzcie drugi list do Tymoteusza, pierwszy rozdział. Także jeżeli ktoś ma uszy do słuchania, to już słyszał tyle Boga i tyle nauczania dzisiaj słyszał, że wystarczy mu na kilka niedziel. Ale dla tych, którzy szanują tradycję protestancką, 10 minut kazania. To główna część nabożeństwa. Okej, drugi list do Tymoteusza, pierwszy rozdział. Przeczytam wiersza szóstego. Trzy wiersze. Szósty, siódmy i początek ósmego. Paweł pisze do Tymoteusza tak. Z tego powodu, przypominam ci, z tego powodu, powodem było to, wcześniej pisze do Tymoteusza, że masz dziedzictwo wiary. Jesteś człowiekiem wierzącym. Twoja matka była wierząca. Twoja babka była wierząca. Masz wiarę w sobie. I z tego powodu przypominam ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem ci przez włożenie rąk moich. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy, miłości i powściągliwości. Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym, ani mnie, więźnia Jego. Wiecie, jakie miałem impresję, w tym tygodniu słyszałem parę razy to słowo i ono ciągle wracało do mnie. Apostoł Paweł był szczególnym człowiekiem. Zewangelizował lub dotarł z Ewangelią do większości krajów ówczesnego świata. Był absolutnie jakimś nieprzeciętnym. Większa część Nowego Testamentu jest przez niego napisana. Był Bożym apostołem. Nikt jemu o Chrystusie nie opowiadał. Chrystus sam mu o sobie opowiedział, kiedy mu się objawił, przedstawił mu Ewangelię. I Tymoteusz też jest szczególnym człowiekiem. Był pierwszym po Pawle, który wykonywał pracę na tych nowych terytoriach Imperium Rzymskiego, po tym, kiedy on głosił Ewangelię. Tymoteusz też był apostołem. Więc jeden apostoł na początku na początku ery, w pierwszym wieku, przekazuje szczególne słowa szczególnemu człowiekowi. Ale wiecie, to są zwykłe słowa, które też dotyczą każdego z nas. I to, co on mu mówi, mówi do niego, żeby się rozniecił na nowo dar, który jest w tobie. Inne tłumaczenie, mogę wam przeczytać z Biblii Tysiąclecia, mówi tak. Z tej właśnie przyczyny przypominam cię, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie przez włożenie rąk moich. Jest takie tłumaczenie też Biblii, Biblia Warszawsko-Prawska przez biskupa Romaniuka, przetłumaczenie. I tam jest napisane, zachęcam cię do tego, abyś na nowo i na nowo rozniecał charyzmat Boży, jaki jest włożony w ciebie. Wiesz, kiedy myślałem o tym wersetem, to miałem taki wyraźny obraz, że Bogu nie zależy na wielu rzeczach, żebyśmy my je czynili. Że tak naprawdę Bóg nie składa na nas wiele różnych odpowiedzialności. Bóg nie przychodzi do ciebie tak, jak przychodzi wróg ze swoimi troskami i nie wkłada na ciebie tysiąca odpowiedzialności. Nie wkłada na nas troski, nie mówi do nas, jeszcze o to się martw, i o to się martw jeszcze, i o to się martw, i temu musisz zapobiec, i temu musisz zapobiec, i to musisz załatwić. Ale przychodzi i mówi, jaki jest mój dar, który ja w ciebie włożyłem? Jaka jest moja radość do czynienia rzeczy, którą ja w tobie włożyłem? Jakie jest powołanie, które w ciebie włożyłem? Wiesz, apostoł Paweł wielu rzeczy oczekiwał od Tymoteusza, ale tutaj do niego pisze, słuchaj, jest wiele rzeczy, ale masz dar od Boga, masz charyzmat Boży, coś, co jest ci udzielone i chcę, żebyś wracał do tego i na nowo to rozniecał, co jest w tobie. Wiesz, każdy z nas, żyjąc w tym świecie, stara się zapobiec wielu rzeczom. Każdy z nas pełni wiele ról. Ja jestem ojcem, jestem mężem, jestem synem, jestem pastorem, jestem głową rodziny, jestem właścicielem domu, jestem Polakiem, jestem mieszkańcem Warszawy, jestem obywatelem, jestem przyjacielem, wrogiem też, mam wiele ról różnych, w których jestem. I wiesz, te wszystkie role, one krzyczą do nas, zrób to, co potrzeba zrobić. Powiem ci, pastorzy też tak, myślę, że możesz to odnieść do swojego zawodu. Pastorzy są bardzo sfrustrowanymi ludźmi. Próbują skonstruować swoje kościoły jako maszynki, które będą wydawały owoce. Starają się zatroszczyć o wiele rzeczy. Co jakiś czas wracam do takiego miejsca, w którym staram się wszystko połączyć, posklejać. Wiesz, a Bóg zawsze przychodzi na nowo i na nowo i mówi, nie martw się tym wszystkim, co myślisz, że jest ważne, konieczne, co musi być zrobione. Myśl o tym, co ja włożyłem w ciebie, co jest twoim darem, twoim powołaniem, amen, co jest twoim charyzmatem. Teraz wiesz, przeczytałem sobie ze słownika biblijnego, co to znaczy charyzmat. I oczywiście są tam różne definicje w odniesieniu do Nowego Testamentu, ale bardzo mnie zainteresował korzeń tego słowa. Charyzmat to jest greckie słowo charyzma. Ono jest od dwóch słów pochodzi. Od słowa charyzmai, sprawiać komuś przyjemność. I od słowa charis, łaska, czyli łaskawość, to znaczy łaskawość, czyli to, co napełnia radością. Bardzo ciekawe. Charyzmai, sprawiać komuś przyjemność. Charis, łaskawość, to znaczy napełniać radością. Od tego słowa pochodzi dar Boży. Bóg, kiedy ciebie stworzył, to ma dla ciebie przeznaczenie, ma dla ciebie terytorium, ma dla ciebie zadania i odpowiedzialności. Wiesz, pierwszą odpowiedzialnością, przed wszystkimi innymi odpowiedzialnościami, jest znać wolę Bożą i pełnić ją. Bóg przygotował dla ciebie swoją wolę i obdarzył cię radością, przyjemnością, łaskawością, napełnił cię radością właśnie do tego, żebyś tą akurat wolę Bożą wypełnił, która jest dla ciebie. Ale smutni jesteście, Jezus. Nikogo nie wpuszcza w maliny. Zgadzam się z tym, co było powiedziane bardzo mocno, że Bóg w naszych słabościach objawia wielką swoją chwałę. Dlatego mówimy chwała Panu, a nie chwała Jurkowi, Grześkowi, Maryśce. To mówimy chwała Panu właśnie dlatego, że Bóg na naszych słabościach objawia swoją chwałę. Ale w tym samym momencie wierzę absolutnie, że jest Boże przeznaczenie, Boża ścieżka i sprawi tobie radość i szczęście, jeżeli porzucisz wszystkie inne niepotrzebne odpowiedzialności i będziesz się zajmował tylko tym, co sprawia ci radość i co jest twoim darem. Dla mnie jednym z największych źródeł cierpienia jest to, kiedy próbuję załatwić rzeczy, do których nie zostałem powołany. Tylko dlatego, że czuję się odpowiedzialny. Ja chcę dzisiaj ci powiedzieć, ty jesteś odpowiedzialny za niewiele rzeczy. Jezus powiedział do Marii, kiedy był w domu Marii i Marty, w domu Łazarza, powiedział do Marty, że niewiele potrzeba, ale tylko jednego. Amen? Już jest niewiele rzeczy, które musimy robić. Te wszystkie odpowiedzialności możesz się absolutnie w nich wyluzować. Musisz przestać się bać, że coś runie w twoim życiu. W tym tygodniu parę razy, ciągle na nowo. Dwa tygodnie temu też miałem, Bóg do mnie przez piosenki mówi w samochodzie, jak jeżdżę. Tydzień temu ciągle na nowo i na nowo słyszałem piosenkę Dżemu. Samotność, w refrenie jest samotność, to taka straszna trwoga. Mamo, wyobraziłem sobie, że nie ma Boga. O samotności. Ciągle na nowo, gdzie na jaką stację nie trafiłem, to śpiewać. W tym tygodniu akurat taka piosenka zespołu, którego nie polecam i też ta piosenka nie ma generalnie dobrego, duchowego wydźwięku, ale w refrenie jest: boisz się, więc będzie tak. Słabe życie, słaba śmierć. Nie podałem nazwy wokalisty ani zespołu, wszyscy już wiedzą. Ale tekst jest niesamowity. Boisz się, więc będzie tak. Słabe życie, słaba śmierć. Więc nie bój się. Nie musisz się bać o całe swoje życie. Jest niewiele odpowiedzialności, na które Bóg na ciebie składa. Zobacz, Bóg nas powołał do monogamii. Nie musisz mieć wiele żon, wielu mężów. Chwała Bogu. Amen. Możesz mieć wiele domów, a i tak tylko w jednym możesz mieszkać. W jednym czasie. Amen. Masz jedno serce, jedną głowę. Amen. Wystarczy. Jest wiele rzeczy, które tylko jednych potrzebujemy. W tych wszystkich rzeczach, które na nas się zwalają jako troski, odpowiedzialności. Wiesz, Bóg chce, żebyśmy byli jak dzieci. Amen. Przede wszystkim Jezus mówi, jak się nie staniecie jak dzieci, nie możecie wejść do Królestwa Niebieskiego. Był u nas kaznodzieja z Ameryki. Mówi, mój syn ma wam coś do powiedzenia. Chciałby to powiedzieć, pewne świadectwo, bardzo ważne dla jego życia. Syn miał tam 16 lat, wyszedł i mówi, kto tu jest dzieckiem Bożym? Wszyscy podnieśli ręce. Co jest odpowiedzialnością dzieci Bożych? przyjąć zabawkę od rodzica i grzecznie się bawić. Amen. Pozemstwo na dzisiaj. Jest wiele rzeczy, ale tylko jednego potrzeba. Apostoł Paweł mówi do Tymoteusza. Jest dar radości, dar przyjemności, który złożyłem w twoje serce. Są rzeczy, które ci się podobają, które kochasz, które lubisz, do których masz namaszczenie, które są darem, które są charyzmą w twoim sercu. Wnoś z całą resztą. Rób to, w cudzysłowie, co ci Bóg dał do serca i co cię kręci. I pozwól, niech się wszystko inne zawali i niech inni mają przyjemność, że będą mogli zrobić to ze z ich darem. Amen. Wyobraźcie sobie taki, jakbyśmy tu mieli super kościół. Jan przychodził, stawał tutaj, prowadził uwielbienie, serwował herbatę, wcześniej ustawił wszystko, cały dźwięk na mikserze i zamknął to na kłódkę, żeby tam nikt nie poszedł i nie rozregulował, co ja wcześniej przez 2 godziny ustawiałem. Później ja bym podawał rękę i nikt by nikomu nie mógł podać ręki, bo pastor jest do podawania ręki. Proszę tutaj nie budować relacji między sobą. Ja jestem utrzymania wszystkich relacji. Koszmar. Amen. A ile radości byśmy mieli z usługi Richarda na przykład, gdybym ja był taki jak on. Ale ponieważ jestem koszmarnie inny, kiedy on przyjeżdża, mamy wielką przyjemność słuchając. Amen. Tak jest z wszystkim. Wypuść rzeczy ze swojej ręki. Nie potrafisz gotować? Chwała Bogu. Powiedziałem to do kobiet. Kiedy słyszałem o jednej żonie pastora, która miała stresa, a ktoś mi powiedział, słuchaj, i wymieniła inną tam usługującą, której teściowa gotuje całe życie. To było zdziwienie. A, ten Bóg może się posługiwać kobietą, która nie potrafi, nie lubi gotować. Później się dowiedzieliśmy, że ona nawet sprzątać nie lubi. I też ma do tego ludzi. Wiesz, wyluzuj. Po prostu Słowo Boże mówi, że dary Boże przyprowadzają nas przed królów. Mówi Księga Przypowieści Salomona. To znaczy, że jeżeli skorzystasz z tego, co jest tym, co jest włożone od Boga do ciebie, to cię to wypromuje do najlepszych miejsc. Mimo, że inni wokoło będą ci mówić, słuchaj, no ale ty jesteś taki po prostu, wiesz, po prostu, co ty robisz w życiu? Znaczki zbierasz. Ale wiesz, jeżeli to jest naprawdę to, co Bóg ci włożył i nie jest to pomyłka, nie jest to ucieczka od czegoś, ale to jest to, to będziesz największym filatelistą na świecie. Milionerem. Okej? Okay? Cokolwiek ci Bóg włożył, po prostu rób to. Rób to, rozwijaj to, zaangażuj się w to. I zobaczysz, co będzie. Z radością. Wiecie, w tym fragmencie jest to napisane, bo on tutaj powiedział tak. Roznieś na nowo dar łaski Bożej, który został ci przekazany, bo nie dał nam Bóg ducha bojaźni. Boisz się? Więc będzie tak. Słabe życie, słaba śmierć. Nie bój się. Nie dał nam ducha bojaźni. Masz Ducha Świętego. On ci pomoże przejść nad tymi wszystkimi innymi odpowiedzialnościami, które Bóg chce z ciebie zwolnić. Amen. Dzisiaj parkowaliśmy samochód, a Iza mówi, tylko tego drzewa nie złam. Takie małe było. Ja mówię, Allah ma wiele drzew. Wiesz, może nawet od muzułmanina możesz się czegoś nauczyć. Amen. Zdejmij z siebie odpowiedzialności za rzeczy, które po prostu Bóg na ciebie nie włożył. Amen. Nie musisz zbawiać całego świata. Nie musisz wszystkich wielorybów uratować. Nie musisz ocalić klimatu. Ocal swoje serce. Nie dał nam Bóg ducha bojaźni. Ale czego? Mocy i miłości. Skup się na tym. Mówiłem o tym tydzień temu. Wiara czynna w miłości. Amen? Wszystko, co czynisz, czyń z miłością. Jeden tekst mi po prostu głowę pruje od poprzedniej niedzieli, bo powiedziałem to absolutnie niechcący, ale powiedziałem w kościele tydzień temu, tam jak na stołówce byliśmy na górze, powiedziałem, odwróć się do swojego sąsiada i zastanów się, czy go lubisz. Możecie to zrobić jeszcze raz, jak kogoś tydzień temu nie było, przez chwilkę. I później powiedziałem, jak go nie lubisz, to nie zacząłeś jeszcze żyć. I to jest, tak palnąłem po prostu, a później chodziłem i sobie myślałem, Jezu, to jakie ja ważne rzeczy niechcący mówię. Bo to jest prawda, nie ma miłości, nie ma życia. Jeszcze się nie zaczęło. Nie lubisz ludzi, którzy cię otaczają, nie zacząłeś żyć. Zaczniesz żyć, kiedy polubisz ludzi, którzy cię otaczają. Ludzie, którzy się zakochują w jednej osobie, zaczynają kochać wszystkie inne. Głupieją, przychodzą do pracy, są mili dla wszystkich. Coś się otwiera. Życie się zaczyna, kiedy wchodzisz w miłość. Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, boisz się, więc będzie tak. Bóg dał nam ducha mocy i miłości. Skup się na tym. Moc jest w twoim darze. W tym, czym cię Bóg obdarzył. W twoim albo braku, albo sile, ale w tym, co jest tym, co cię poprowadzi. I nie martw się o całą resztę. I niech to będzie w miłości. I tu jest ten trzeci wers. I powściągliwości. My wiemy, że tam w Grece jest akurat napisane, że trzeźwego myślenia i zawsze to zwracamy ludziom uwagę, że nie chodzi o to, żebyś tak powściągać ciągle całe życie. Ale akurat w tym przypadku mi to pasuje, powściągliwości, bo wiesz, powściągliwość właśnie polega na tym, że nie musisz się martwić o wszystko. Powściągnij się. Powściągnij swoje odpowiedzialności. Nie odpowiadasz za cały świat. Jeżeli Bóg coś zaczyna, Bóg dokończy. Amen, tak jak mówiłem tydzień temu. Co ma wisieć, nie utonie, mówi Słowo Boże. Jest Boże przeznaczenie nad rzeczami i to się wydarzy. I powściągnij się, powściągnij się. Po prostu, jeżeli Bóg coś zaczyna, Bóg to dokończy. Jeżeli Bóg coś zaczął, to zaczął. Jak nie zaczął, to nie kończ. Bo się wykończysz. Jeżeli kończysz rzeczy, których Bóg nie zaczął, to się wykończysz. Kończ te rzeczy, które Bóg zaczął i ciebie w nich umieścił. Tylko te. Całą resztę wypuść. Też ten obraz z zeszłego tygodnia mi cały czas w głowę też penetruje, że wiesz, lepiej wychować jednego wylozowanego syna, który zostanie parkieciarzem, hydraulikiem, ale będzie mu się micha hachała przez resztę życia i żona będzie miała jego dzieci pożytek z niego, niż być mentorem dla setki wyznawców sfrustrowanych, pragnących zmienić świat. Marku, czy rezygnujesz z bycia pastorem? No, coś takiego właśnie. Na pewno zawsze rezygnuję ze złego bycia pastorem. Halleluja. I uczę się. A po wczorajszym seminarium znowu się uczę. Jezu, kiedyś to skończę. Amen. Kolejna rzecz. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy, miłości i powściągliwości. Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym, ani mnie, więźnia Jego. Wiesz, i to jest koniec. Będziesz najskuteczniejszym głosicielem Ewangelii. Nie będziesz wstydził się świadectwa, jeżeli będziesz robił właśnie to. Byłem w szkole biblijnej, powiedzieli, każdy student ma chodzić od drzwi do drzwi raz w tygodniu. Braliśmy teksty po szwedzku w traktaty, nie umieliśmy szwedzkiego, angielskiego, też słabo. I chodziliśmy po Uppsali, pukali do drzwi. Otwierali, wsadziliśmy nogę w drzwi. Traktat przez resztę. Przytrzymywaliśmy drzwi, żeby nam buta nie zniszczyli. Wracaliśmy. Przez pół roku chodzenia, może z dwiema osobami, przez 10 minut pogadaliśmy. Bardzo dobry trening na oswojenie się z rzeczywistością. Takie wiesz, takie na zasadzie, wiesz, wyjeżdża firma i puszczają na bandzi wszystkich, czy chcą, czy nie chcą, wiesz. To coś w tym stylu. Ale niekoniecznie to musi być twoim zawodem, żeby skakać na bandzi przez resztę życia. Albo chodzić od drzwi do drzwi. Można pewnych rzeczy spróbować. Ale ostatecznie świadectwo złożysz kapitalne, kiedy będziesz robił to, co Bóg ci włożył w sercu. I też będziesz lojalny wobec ludzi. Paweł mówi, nie wstydź się Ewangelii, nie wstydź się mnie. Będziesz lojalny wobec ludzi, kiedy będziesz robił to, co masz w sercu. Kiedy okazujemy się nielojalni wobec ludzi? Kiedy chcemy zaspokoić ich pragnienia. I biegniemy przez jakiś czas, a później mówimy, klapa, no nie dam rady, no kurde, no po prostu nie dam rady, człowieku. Słuchaj, halo, pastorze. Amen. Ale luzi. Nie ma problemu z nielojalnością, kiedy ja robię po prostu to, co mnie raduje. Co jest moim darem i charyzmatem. Wtedy mogę po prostu pociągnąć. Amen. I tak samo będzie z Ewangelią. Lepiej jest po prostu wykonać swój zawód, nigdy do nikogo nie powiedzieć, Jezus cię kocha, ale ludzie widząc, jak żyjesz i robiąc to, co po prostu robisz, będą się sami dowiadywać, pytać i znajdą świadectwo, potężne świadectwo o Jezusie, ponieważ znajdą twoje życie zmienionym i radosnym, kiedy żyjesz w tym darze, do którego ciebie Bóg powołał i którym ciebie obdarzył. Dobrze mówię dzisiaj? Amen. Okej, okay. Powstajmy wszyscy razem. Sprawdzę jeszcze, czy nie mam jakiegoś cytatu z piosenki do zapisanego gdzieś, jakiejś innej piosenki. Amen. Jezus jest dla nas najlepszym wzorem, już o tym nie zdążę powiedzieć. Ewangelię, przeczytajcie sobie, jest bardzo ciekawe, czasami są takie dłuższe fragmenty w Biblii. Jest w Nowym Testamencie, w Ewangelii Jana, 9 rozdział jest poświęcony, cały 9 rozdział jednemu uzdrowieniu. Zupełnie fascynująca historia, uzdrowienie ślepego. Jezus wychodzi ze świątyni i uczniowie widzą go ślepym. I się zaczyna się dyskusja, dlaczego on jest ślepy, kto zgrzeszył, on czy oni, czy jak to się stało. Wiesz, Jezus ma tylko jedną odpowiedź. O, ślepy. Yes. Religia zawsze po prostu będzie dewagowała, roztrząsała. Jak wierzyć, jak nie wierzyć, jaka jest moja odpowiedzialność, co ja muszę, czego nie muszę, czy zadowoliłem siebie, czy zadowoliłem innych, czy wszystko zrobiłem jak należy, a kto zgrzeszył, a co z tym, a co z tamtym, a dlaczego on jeszcze choruje, a już się niego modlili, a on dalej choruje. A dlaczego, jak jest tak dobrze, to jest tak źle? A dlaczego, jak Kościół takie wspaniałe miejsce, czemu nie jest takie wspaniałe? Cały czas się toczy dyskusja. A Jezus wychodzi i mówi, o ślepy! Uczniowie gadają, dlaczego? A Jezus mówi, aby się nad nim chwała Boża objawiła, a ja przyszedłem po to, aby czynić wolę Ojca, mówi w 4 wersecie, i go uzdrawia. Amen. Zamknięta cała dyskusja. Amen. To są takie klimaty kościelne. Tysiące rzeczy, tysiące odpowiedzialności. Czy każdy już zrobił wszystko, czy każdy już zrobił swoje? Nikt jeszcze swojego nie zrobił, nikt jeszcze nie umarł. Hallelujah. Amen. Ale jest tylko jedna rzecz, która jest naszą odpowiedzialnością. Amen. Widzisz coś? Kręci cię? Wkładasz tam swoje ręce? Jest chwała Boża objawiona. Jesteś tylko po to, żeby pełnić wolę Bożą. Jezus powiedział, przyszedłem po to, bo i pokarmem jest spełnienie woli tego, który mnie posłał. Karmię się tym. Amen. I wiesz, i a propos tego, co wczoraj było mówione przez całą sesję. Kurczę, człowieku, nie masz pokoju w sercu. Nie masz radości. Nie masz miłości do ludzi, za nic się nie wiesz. A jak się zabrałeś, to pamiętaj, żeby zawsze wracać do pokoju, do radości i do miłości. Amen? Amen. Się nauczyłem jednej rzeczy. Jestem przyciśnięty do muru, to odpuszczam. I tak trzeba robić. Amen? Nie mam kazania, to nie mam kazania. To nie będzie kazania. Jeszcze ludzie, wiecie ile jeszcze kazań będziecie słyszeli? 56 niedziel w roku. Pomóż, ile lat jeszcze żyć będziesz, człowieku. Jeszcze tyle kazań, jeszcze się o wszystkim dowiesz. Dowiesz się o rzeczach, których chcesz usłyszeć i o których nie chcesz usłyszeć. Fałszywych doktryn się nasłuchasz i dobrych doktryn. Jeszcze już miał potąd słuchania. Amen. Ja nie muszę mieć kazań. Już tyle już powiedziałem. Może już grzeszę do dnia dzisiejszego. Może powiedział, że Krzysiłka, wyczerpałeś limit. Albo jedź głosić innym, tym, którzy cię jeszcze nie słyszeli, bo to są ciekawe rzeczy, ale nie dla tych, którzy już je słyszeli 100 razy. Kain zabił Abla za opowiadanie starych kawałów. Uważaj. Uważaj, pastorze. Amen. Ojcze, dziękujemy Ci, że jesteśmy wolni, szczęśliwi, że Ty nas prowadzisz. Ojcze, modlę się o to, żeby każdy na nowo rozpalił dar, który jest w jego sercu, Ojcze. Bez tych wszystkich przybudówek, lojalnościowych, odpowiedzialności.